Chciałem wszystkich przywitać na naszej prezentacji pod tytułem Peering w Polsce, jak, gdzie. Ja nazywam się Sylwester Biernacki, dość duża część osób tutaj powinna mnie kojarzyć. Jestem osobą, która stworzyła i do tej pory utrzymuje Plixa. Razem ze mną jest tutaj Michał Małyszko.
To ja.
Poprzednio w NASK-u, aktualnie u Big Business Consulting. Chciałem również przywitać przedstawicieli UKE, którzy również są tutaj obecni i po naszej prezentacji będą uczestniczyć w panelu dyskusyjnym.
Zaczynamy.
Zaczynamy.
Jest dobrze.
A będzie jeszcze lepiej.
Europa czuje nasz oddech na swoich zamożnych plecach.
Wszyscy operatorzy zgodnie wymieniają się ruchem w neutralnych punktach wymiany ruchu, nawet akademicy ITP.
Tak więc dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dłuższą, radosną przerwę.
No dobrze, widzę, że jakoś nikt się nie kwapi na kawę, to chyba jednak będziemy musieli wrócić do naszej prezentacji.
Skoro nalegacie.
Na początek trochę liczb. Mamy tutaj ludność każdego z krajów w Europie.
No, Polska, prawie każdego.
Prawie. Tych, które najbardziej nas interesują. No, Polska oczywiście zaznaczona na czerwono. Proponuję zerknąć, w jakim stosunku my jesteśmy liczbowo, osobowo w stosunku do innych krajów Europy, szczególnie tych ościennych po naszej wschodniej granicy.
Chcieliśmy tutaj pokazać, że jesteśmy, o tyle się o tym mówi, ale warto to pokazać na jakichś liczbach, jesteśmy znaczącym, rosnącym, interesującym rynkiem.
Pytanie do publiczności.
Chcemy was pobudzić. Nie w ten sposób, ale już znalazłem jakiś.
A kto jest w stanie wymienić największe X-y w Europie? Od razu mówię, że są nagrody, więc... Zadziałało.
Ktoś tam rękę podniósł, proszę.
Te trzy, okej, okay. Ja powtórzę, AMSX, Lynx i DKIX.
Amsterdam, Frankfurt nad Menem i Londyn. Zgadza się, jedne z największych, nagroda dla aktywnego członka publiczności. Dobrze, to teraz chcemy opowiedzieć trochę właśnie o tym, co się dzieje w Europie, jeżeli chodzi o peering.
Tak jak już przed chwilą Kuba wspomniał, Lynx, Londyn, ruchu około 300 giga.
Tu chcemy pokazać takie wykresy obejmujące ponad rok. Tak, czyli tu widać jest sierpień, wrzesień, tutaj mamy wrzesień rok temu. Widać przyrost tego ruchu. Co jeszcze jest ważne, przy każdym z tych dużych punktów mówimy w ilu miejscach, lokalizacjach w danym mieście, w data centers jest obecny, tak żeby można było się do niego podpiąć.
Ja nie będę mówił, że później będzie konkurs ilości lokalizacji, więc proszę pamiętać. Następny AMSX, Amsterdam, aktualnie największy punkt wymiany ruchu w Europie i chyba na świecie również.
Tak, powyżej 400 gigabitów na sekundę w piku.
No i nasi najbliżsi sąsiedzi, Frankfurt, DKIX lub DECIX, jak to po polsku ludzie mówią, a także... Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ile było lokalizacji na poprzednim slajdzie.
Bardzo dobrze.
DECIX jest obecny we Frankfurcie w 11 lokalizacjach, czyli 11 data center w obrębie Frankfurtu.
Zwróćcie uwagę tutaj na wzrost ruchu. Tutaj jest akurat 2 lata pokazane, gdzieś tutaj rok. Co się dzieje w DECIX-ie w tej chwili?
A też dobrze by było wspomnieć o tym slajdzie, który pokazywaliśmy na początku z mapką Europy. Popatrzcie, że cały ten ruch z wschodniej części Europy ląduje w DECIX-ie w tej chwili. Do tego, do wschodu, cały zachód dochodzi właśnie w DECIX-ie. I stąd tak duży impact na przepływność, która cały czas w DECIX-ie rośnie.
Jeszcze tak podsumowując, chcieliśmy wam pokazać sumaryczny ruch mierzony przez EuroX, takie stowarzyszenie X-ów europejskich, z 33 punktów wymiany ruchu w Europie. No widać, że to jest max 1,5 terabita. No ale przejdźmy do bliższych, tak? Pytanie?
Co było na sieci i inne?
Znaczy, które? Tutaj, tu?
To są dobowe statystyki agregowanego ruchu zbieranego ze wszystkich X-ów przez EuroX.
Pytanie było, co to jest 0,4, 0,5, 0,6?
To są dni, bo to są statystyki dobowe. Tak.
Sorry. Następnym razem dopiszemy dokładniejsze takie. Ale chcieliśmy przejść i porozmawiać chwilę. Sorry? This is in days. This is in days. Teraz chcieliśmy porozmawiać trochę o Polsce.
To teraz policzę te kwadraciki najszybciej i dostaję następną nagrodę.
Okej.
Dobrze.
Uwaga, konkurs. Ręce. Jest, mamy ochotnika. Pytanie, jakie mamy X-y w Polsce? Wix, Gix, Plix, tak?
No to strzelamy dalej. ACX nie jest X-em. Dalej. Dobrze, jeszcze jest. Jeszcze jeden.
ICM.
Dobrze. Nie, no będziemy musieli chyba nagrodę podzielić.
Jakbyś mógł rozdzielić zestaw głośnikowy.
No chyba tak. Akurat dobrze jest, bo dwa głośniki i słuchawki to chyba słuchawki.
To już koledzy załatwią między sobą. Okej, mamy ich dużo, tutaj wiele padło, tak? Z czego Wix, czyli warszawski Internet Exchange jest
w Warszawie.
Plix jest w Warszawie.
Tak.
Mamy
Gix GTS-owy, który
też jest w Warszawie.
Drugi
Gix jest w Gdańsku. Mamy coś w Poznaniu, tak? Mamy coś w Krakowie, tak? To istnieje.
I we Wrocławiu.
No mniej więcej tak. No teraz chcę pomówić trochę o peeringu w Polsce.
My tak dużo X-ów nie znamy, jak wszyscy z publiczności, w związku z czym wypisaliśmy tylko te kilka większych. A co się do tej pory działo? Do tej pory każdy z dużych operatorów zestawiał osobny private peering z innym dużym operatorem. Powstały X-y. Pierwsze X-y, które powstały, były narzędziami w rękach operatorów, którzy chcieli ten ruch wymieniać z pozostałymi członkami w jednym miejscu. Szybki sposób, tak? W ten sposób powstał Gix w GTS-ie, przepraszam, wtedy jeszcze Atom i Internet Technologies. Później powstał Wix w Asterze i CM, który od zawsze był we władzach Uniwersytetu Warszawskiego. Po wszystkich tych przemianach powstały nowe X-y, Plix i oczywiście ACX, który, jak Dariusz Wichniewicz już wspomniał, 2 lata temu X-em stricte nie jest, ale tak jest postrzegany. W związku z czym zamieściliśmy go również na slajdach.
Jak wygląda peering w tej chwili w Polsce? No, po pierwsze pozostały te prywatne peeringi. Mówimy tutaj, napisaliśmy, że to jest taka, powiedzmy, inercja historyczna. One były, dopóki działają, nie trzeba ich rozbudowywać, albo są rozbudowywane, to są. Nikt ich nie wyłącza. Bo i też mają jakiś tam swój sens, prawda? Natomiast to, co obserwujemy, to jest to, że rośnie znacząco wymiana ruchu w X-ach. W tej chwili podpięcie się do dużego X-a, w którym jest większość operatorów, tak naprawdę potrafi zamknąć około 30% ruchu operatora polskiego. Więc zaczyna to być bardzo atrakcyjna oferta dla operatorów, no bo mają w ten sposób, tutaj wpisaliśmy jeszcze parę dodatkowych zalet, no, na jednym łączu koncentrują mnóstwo ruchu, więc sensownie wykorzystują łącza gigabit Ethereum czy 10 gigabit, a poza tym architektura takiego
Architektury X-a. Przynajmniej w Polsce wyglądają tak, że jest to gwiazda, do której wszyscy są podłączeni. Jako że też chyba nie ma w tej chwili X-a bardzo rozproszonego, którym można było się podłączać w wielu różnych miejscach, może poza ACX-em, który w podobny sposób robi. Ale wpinając się do tej gwiazdy, wykorzystując jeden port, jednogigowy Ether Channel z 3-4 jednogigowych portów lub 10 giga, możemy uzyskać 70, czasem nawet więcej, sieci operatorów, zamknąć sobie 30% ruchu, wszystko zaterminować u siebie na jednym routerze lub na dwóch, jeśli chcemy mieć redundancję, i w ten sposób obsłużyć 1/3 swojego ruchu, co ułatwia administrację, a z drugiej strony pozwala na to, żeby jeżeli ktoś kolejny się dopnie do tego węzła, automatycznie go dostać w swojej tablicy routingu.
Ale nie jest aż tak różowo. Nie wszyscy chcą się peerować, w każdym razie nie wszędzie, nie z każdym i na takich samych zasadach. z jakichś ciekawych przykładów, które powiedzmy najwięcej emocji od lat budzi TP.net, no ale akademicy w rozumieniu całej sieci Pionier są następnym takim ciekawym przykładem. No, wymieniliśmy jeszcze Atmana, który też woli sprzedać niż się pirować. Jeżeli nie z wszystkimi, z dużymi operatorami się piruje. Tylko takie kluczowe pytanie, które chcieliśmy postawić, to czy to w ogóle jest jeszcze jakiś problem?
To jest temat, tak, peering z TP. Ciekawe, dlatego się próbujemy bić o ten slajd. Fajny, ciekawy temat. Na pewno dobrze było go rozwinąć, jako że chyba budzi największe emocje wśród wszystkich nas, a przedstawiciele TP również tutaj są. Ale bynajmniej nie będziemy wskazywać, w którym miejscu. Przynajmniej na razie.
Nie chcę już wspominać całej długiej historii. Niektórzy ją znają, niektórzy nie, mogą sobie poczytać w różnych miejscach. Natomiast chcieliśmy przypomnieć dwa takie fakty ważne. To jest, że została nałożona pewna kara, której w dobrej tradycji TP nie zapłaciła na razie oczywiście, bo to jest naturalne zachowanie, że stara się wykorzystać wszystkie możliwości odwoławcze. No i druga ważna rzecz, którą chcieliśmy tylko powiedzieć, no to ten słynny kazus tego, jak TP degradowała ruch od operatorów polskich przychodzących via operatorzy zagraniczni, czego już nie robi i o czym jeszcze powiemy. Tak więc jak wygląda sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o peering z TP?
TEPSA przestała degradować. Tak to pięknie to słowo degradacja utkwiło mi w pamięci. Ruch na łączach międzynarodowych, w związku z czym większość operatorów może wysyłać ruch do TP, kupując po prostu zwykły tranzyt poprzez jednego z dużych upstreamów operatorów zagranicznych. Jak to spróbowaliśmy to narysować? Kwoty są czysto teoretyczne.
Ale w miarę realne.
TP musi płacić do France Telecomu, Open Transitu musi. Nie musi, ale płaci.
Akurat wybrało takiego dostawcę.
Dalej, France Telecom wymienia się ruchem w dużych peering pointach, takich jak AMSIX, PAX w Paryżu, z tego co dobrze pamiętam, z operatorami typu Level 3.
Ma też prywatne peeringi z dużymi sieciami międzynarodowymi, no?
A my, małe żuczki, operatorzy, tym operatorom dużym musimy później płacić za to, żeby ten ruch do tej TEPSY doleciał. I w sumie wszyscy płacą dwa razy. I co my z tego mamy? Na przykład. Tak. A nie było pytanie za nagrodę.
No i jeszcze oczywiście to, co może warto powiedzieć. To ogólnie działa. Znaczy nie ma jakichś problemów. Znaczy jakkolwiek dużą, a dosyć duży ten ruch, polscy operatorzy wymienialiby z TP, a TP z nimi, via operatorzy zagraniczni, to wszystko bardzo ładnie działa. Technicznie, tak? To jest, nie ma problemu. Zazwyczaj, tak? Chyba że ktoś, nie wiem, ma specyficzny content typu serwer G. Ale chcieliśmy zrobić też takie pewne małe ćwiczenie, które jest teoretyczne, ale też tak nie do końca. Ale każdy może sobie takie ćwiczenie zrobić samemu. Przyjęliśmy pewne założenia, znając mniej więcej rozkład ruchu średni u różnych operatorów.
Założyliśmy, że w Plixie mamy w tej chwili 30 giga ruchu. Zakładając ratio, jakie każdy z operatorów, większość, z którymi ja rozmawiałem, dzieli sobie ruch Polski idący do Plixa za granicę i ruch do TP, estymujemy, że tego ruchu do TP powinno w sumie od tych operatorów, których mamy, lecieć około 40 giga. Oczywiście nie wszyscy oni puszczają ten ruch przez zagranicę, ale dla celów tego drobnego eksperymentu przyjęliśmy, że to jest 40 giga. Nie uwzględniamy oczywiście, tak jak napisaliśmy, Onetu, który ma bezpośredni, nie peering, ale bezpośrednie łącze do TP, WP i sieci Pioniera, która peering również ma z TP.
Dobrze, i teraz pomyśleliśmy sobie, dobrze, to zobaczmy, kto zapłaci, znaczy kto zarabia na tym, a kto traci. Tak jak powiedział już tutaj Sylwester, taki podział ruchu, średnio tak, to co jeszcze pamiętamy, rozmawialiśmy, to jest taki właśnie, że mniej więcej do TP tam 40%, może mniej, to się zmienia, prawda, ale mniej więcej tak. Zakładam jeszcze jedną rzecz, którą żeśmy tutaj napisali, że jeżeli kupujemy my jako jakiś operator IP Transit na poziomie tam, powiedzmy lambdy 2,5 giga albo nawet 1 giga ruchu, to jesteśmy w stanie osiągnąć cenę 6-7 euro za megabit. No i co nam z tego tak naprawdę wynika? No wynika to, założyliśmy też pewną, że TP płaci rynkowe stawki do Open Transitu, tak? Założyliśmy, nie wiemy tego, ale zakładamy, że tak jest.
Zakładamy, że najniższa cena to będzie cena rynkowa, tak? Jako że podmioty muszą, od siebie uzależnione, muszą się posługiwać cenami rynkowymi, to będzie to minimum tyle.
Tak. No i wychodzi nam, że za te 40 giga, które TEPSA musi komuś tam płacić, bo ten ruch musi przejść przez zagranicę, oraz polscy operatorzy w sumie płacą też operatorom zagranicznym, każda ze stron płaci miesięcznie około 250 tysięcy euro. No dobrze, tylko co można z tym zrobić? Co by się stało, gdyby nagle okazało się, że ten ruch nie musi iść przez zagranicę, tylko może iść bezpośrednio do TP? Będąc realistami, nie zakładamy, że ten cały ruch pójdzie bezpośrednio do TP za darmo w ramach peeringów, tylko zakładamy, że TP po prostu zaoferuje za dostęp do swojej sieci na przykład fajne ceny, niższe niż cena, którą teraz trzeba płacić za tranzyt. Dla takiego operatora, który teraz płaci przez zagranicę, no to on ma alternatywę, może zapłacić bezpośrednio TEPSie. Nie dość, że mniej, to jeszcze bezpośrednio będzie miał dostęp do jej sieci.
Założyliśmy 0,8 tej ceny, którą
20% taniej.
No. Tak, 20% opustu.
No, znak zapytania, czy to tyle, czy nie. W każdym razie, co to zmienia? No, tak jak widać, po pierwsze TP przestaje płacić ileś miesięcznie, no, w tym przypadku na przykład 250 tysięcy za ten ruch, którego już nie musi tam wysyłać, bo zamyka go w kraju, czyli ma mniej wydatków, ale ma dodatkowe przychody.
A teraz cyferki. Oszczędność TP razy 12 miesięcy, bo liczymy w skali roku, bo takie też dane z TP mamy. Na dole jest źródło, raport TP za 2007 rok, roczny. Wychodzi nam około 10 milionów złotych rocznie TP mogłaby zaoszczędzić.
Przy kursie euro 3,3.
Tak. A do tego mogłaby zarobić jeszcze około 8 milionów złotych, czyli w sumie w kasie TP zostałoby około 18 milionów złotych, co stanowi 3% przychodów TP z transmisji danych.
Z samej transmisji danych. No i teraz to jest pewien ciekawy temat, tak? Bo TP nie podaje bardzo dokładnych rozbić przychodów. Ono podaje, że z internetu szerokopasmowego to miało tam 1,2 miliarda, no? Ale z transmisji danych miało 590 milionów przychodów w 2007 roku. Tak. Nie wydaje.
Nie wydaje.
Dostaje 200.
200 dostaje. 200 operatorzy
płacą TP.
Zamiast płacić operatorom zewnętrznym, tak, dostają lepszą cenę od TP za bezpośredni...
Strzałka do TP. Okej. Okay. Teraz my nie wiemy, gdzie TP przychody od operatorów chowa, tak, czy w jakiej kategorii. Przyjęliśmy, że w transmisji danych raczej, a nie w szerokopasmowym dostępie do internetu. To my, bo jako że nie wiemy, to przyjęliśmy, tak? Jeżeli natomiast chowałaby je w raporcie w tym szerokopasmowym, to nie jest 3, tylko 1,5% przychodów z tej grupy. Czyli jak widzicie, TP mogłaby, powiedzmy, 3% od tych 590 milionów, a w ogóle cała grupa zarabia 18 miliardów, tak? Jakby odnieść do całej grupy, to w ogóle zaczynamy przecinki przesuwać. Czyli z punktu widzenia TP...
Grupy TP,
to jest optymalizacja po którymś tam miejscu na przecinku być może. A nawet jeśli jest to 3% z tej jednej grupy, to pytanie, czy to jest jakaś liczba, która robi wrażenie na osobach w TP, które są odpowiedzialne za przychody z tej konkretnej grupy. Tak?
Założyliście, że wszyscy wysyłają ruch do zagranicy, tak? Ile oni zarabiają
kupowanego
normalnie?
Co znaczy kupowanego normalnie? Co można myśleć? Bezpośrednio. Tak, tego nie policzyliśmy, bo tego nie wiemy. Wiemy, że gdyby ci, którzy wysyłają przez zagranicę, nagle kupili od TEPSY łącze, które jest o 20% tańsze od zagranicy i tylko te 40 giga, o których mówimy, ruchu, tak, to TEPSA byłaby 3% do przodu w tym. Tylko tyle.
No tak, tylko że teraz ona zarabia duże pieniądze.
Tak. Dokładnie.
Tak,
masz rację.
Ale też trzeba zauważyć, że bardzo dużo firm, nie mówię na przykład o tych dużych operatorach typu Atman, którzy są jakby resellerem TEPSY, tylko tych, którzy już dorośli do takiego poziomu, że mogą sami kupić dużą rurę do zagranicy za tego typu pieniądze, puścili ten ruch tamtędy, tak? Co powoduje, że ruchu na łączach między TP a operatorem, który jest resellerem typu Atman chociażby, już będę się trzymał tego przykładu, ten ruch będzie malał, tak? A ruch na łączach zagranicznych będzie rósł.
Czy to jest trafna uwaga, tak. To znaczy TP oczywiście ma znacznie więcej punktów decyzyjnych i takich rzeczy do uwzględnienia przed podjęciem jakiejś takiej decyzji. Tak, oczywiście to jest trafna uwaga, bo w tej chwili sprzedaje niektórym operatorom, którzy płacą no, pewnie jakieś sensowne dla nas z punktu widzenia TP sumy. Ile nie wiemy? Tak? Ciężko mi to wyestymować. Słucham? Też nie wiesz, dobrze.
Dobrze. Myślę, że teraz... Jako, że już zeszliśmy na TEPSA, mieliśmy nie schodzić zbyt długo, a proponujemy, żeby temat polityki peeringowej TP przenieść do panelu, który będzie się odbywał tutaj na tej sali za czas niedługi.
A teraz chcemy powiedzieć o czymś, coś zupełnie
o moich marzeniach.
Tak, z innej beczki, chociaż takiej stojącej dosyć blisko tej poprzedniej beczki.
Wyobraźmy sobie Polskę za 10 lat.
Wszyscy zamykają oczy, tak, rozluźniają się.
Adin. Dobrze. To jest właśnie mój dream team, tak? Mój wielki sen o tym, jak będzie Polska wyglądała za lat 10. Nagroda dla tej osoby, która wskaże, co to jest za miasto.
I co to jest za most?
Ale nie za 10 lat, to jest zdjęcie aktualne. To nie jest most północny.
Fajna nagroda.
Słucham?
No, ale możecie strzelać, tak? No, ktoś wygra.
Inaczej, za najlepszy strzał będzie nagroda.
No nie, no co wy.
No nie.
To nie jest Warszawa, no podpowiem.
Moskwa też nie, jeszcze nie.
Wschód spotyka zachód.
Ja myślę, że autor zdjęcia mógłby powiedzieć.
No dobra, to jest Tokio. What city? You should know, yeah? Oh, almost.
Oh, this is Tokyo.
I don't think
that's... This is Tokyo. No, it's this artificial island.
Oh, okay.
You know, with this TV station building on it.
Yeah.
All right. Ale co może doprowadzić do tego, żeby Polska była rzeczywiście tym punktem, ważnym punktem spotkania wschodu i zachodu?
Ja specjalnie napisałem cud, jako że to jest moje marzenie, tak? I liczę na to, że ten cud nam się kiedyś ziści. Powiedzmy, będzie drugi cud nad Wisłą. Przede wszystkim spadające ceny transmisji. Transmisji po Polsce i transmisji międzynarodowej. Nie mówię tu o IP tranzycie, o cenach transmisji. Lambdy i DWDM, tak? Atrakcyjność geograficzna naszego kraju dla wschodu i zachodu. To, co pokazywaliśmy na początku, mapkę Europy i miejsce, gdzie my jesteśmy. Chyba szybko nie wrócimy do tego slajdu raczej.
Wrócimy. Tomek Intosz jest. Albo nie. Nie wrócimy.
W każdym razie Polska jest w tej chwili jakby pomiędzy Frankfurtem a Rosją, a pomiędzy tymi dwoma krajami. O, pięknie. Masz tego pointerka? A przy to ja będę paluszkami pokazywał, będzie łatwiej. Tak, tutaj mamy Rosję, tutaj mamy resztę Europy, a tu mamy Polskę. Ceny transmisji no, mają dość duże znaczenie, a dlaczego? Dlatego, że ruch z Rosji może sobie wędrować tędy, może sobie wędrować tędy. Ukraina, Białoruś, tak, wszystkie kraje przednio Związku Radzieckiego. A jak w tej chwili sobie leci ruch z Rosji do reszty zachodniej Europy? To jest pytanie za nagrodę. Dwie drogi są. Dobrze. Skandynawia, czyli lecimy dookoła. Już tak wysoko nie jestem w stanie skoczyć. I lądujemy albo w Amsterdamie, albo we Frankfurcie. Druga droga? Też nas okrąży. Nie.
Wiedeń, Praga.
Tak, dokładnie. No dobra, to mam dwie nagrody. Kto mówi Wiedeń? Tak? O, proszę bardzo. Proszę, panie Konradzie.
Kurczę.
I ktoś tu mówi Skandynawię jeszcze. Ktoś tutaj może. A, okej. Okay. Możecie podać?
Dobrze, to ja powiem jeszcze te, co jeszcze nas tak powiem, przekonuje o tym, że to jest możliwe. No, to, że coraz więcej operatorów infrastrukturalnych, w sensie oferujących na przykład te usługi właśnie transmisji, pojawia się w Polsce. Tak? Czy to jest troszeczkę zamknięte koło, o którym będziemy mówić za chwilę? Znaczy, żeby oni się pojawili, to już też musi być, trochę kura jajko. No. Tego typu problem, ale mamy dużą szansę, żeby wypromować Polskę jako taki meeting point wschodu i zachodu.
Ale do tego. Tak? Pytania są w stanie.
Ale nie ma problemu. Znaczy, moim zdaniem nie ma problemu, bo że tak, bardzo dobrze, niech sobie będzie X dróg, im więcej, tym lepiej. Niech one sobie działają. Znaczy, to jest pytanie tylko, czy będą tam oferowane ceny rynkowe, nie? Bo jak ktoś zaoferuje jakąś strasznie niską cenę, to rzeczywiście może trochę nieładnie grać. Natomiast tu i tak muszą przyjść, chcą przyjść operatorzy treści do Polski, żeby zamykać tanio ruch w Polsce. Za chwilę o tym będziemy mówić. Jak oni się pojawią, to oni tak powoli, może wolniej powiedzmy, niż byśmy chcieli, napędzą pojawienie się reszty.
Aktualnie oni albo lecą ze Sztokholmu, albo z Frankfurtu, tak? Google leci ze Sztokholmu do Polski.
Z Frankfurtu też.
Dlaczego? Jeżeli oni będą mieli transmisję do Polski, tak? I to jeszcze w rozsądnych cenach, a te ceny cały czas spadają i pojawią się w Polsce, to ten ruch trafi do nas bezpośrednio. Nie będzie sobie leciał po szkieletach dużych transit operatorów przez pół świata. W związku z czym i będzie szybciej, i mniej urządzeń będzie po drodze. A chyba jeszcze...
Zaraz to opowiemy. Tak? Bo chcemy opowiedzieć o takim pewnym kółku zamkniętym. Tak, tak, oczywiście. Tak, ale my mówimy nie tylko o Rosji. Że to, co widzimy, co się dzieje w DCX-ie, jakbyście poczytali, kto się tam podłącza, jacy operatorzy, to jest mnóstwo wschodnich operatorów, niekoniecznie rosyjskich, natomiast też są różni. My zdajemy sobie z tego sprawę, tak?
Chyba mimowolnie zaczęliśmy dyskusję.
No i bardzo dobrze, o to nam chodziło. Chcemy opowiedzieć o tym kole, o tym vicious circle.
Okay. Jedźmy.
Czego nam brakuje, tak, w Polsce w tej chwili? Brakuje nam właśnie tego połączenia bezpośredniego, łatwego z dostawcami treści. A? I tu mamy mały konkurs.
Jeden, chyba już ostatni, bo chyba patrzę, że mi się nagrody skończyły, ale najwyżej będziemy jeszcze dawać.
Czy też może zrobimy trudniejszy konkurs?
Może trudniejszy. Proszę się bardzo.
Zróbmy trudniejszy. Nie, bo tu już o tym mówiliśmy, tak? O kogo nam chodzi? No? O sieci Content Distribution Network typu Akamai, typu Limelight, który mnóstwo takiego contentu streamingu, prawda, wrzuca. O Microsoft, o Yahoo, o Google, tak żeby każdy z operatorów w Polsce mógł łatwo mieć peering z tymi dostawcami. Oni tego chcą, tak? Natomiast jest pewien problem, o którym za chwilę powiemy, który właśnie zamyka nam to kółko, tak? Ponieważ taki tym problemem jest ta niepewność peeringu w Polsce. Znaczy, no, Google przyjdzie, okej. Okay, no, okej, okay. Do Plixa? Czy do innego punktu wymiany ruchu podłączyć się? Z otwartymi rękoma przyjmą go wszyscy. Super, mamy blisko do Google'a, ekstra. Ale czy Google podłączy się do TP i do akademików bez problemu? Czy zrobi z nimi sesje peeringowe?
To pytanie też do panelu.
Dobrze, to pytanie do panelu, tak? Ale no, dobra, no nie będę mówił, wyjdzie na tym panelu, tak? Druga rzecz, która tutaj jeszcze ich uderza, to to, że nie ma neutralnych data centers.
I to jest chyba dużo większy problem dla nas w chwili obecnej niż to, że...
To jest data center, który jest własnością, no powiedzmy, może być długoletnia dzierżawa, ale jest własnością firmy, która zajmuje się wyłącznie prowadzeniem data center i nie jest operatorem.
Ale czekaj,
dla mnie ktoś wydał pieniądze.
Dobrze,
neutralne, ja chodzi tak, o neutralność operatorską.
Coś. To właśnie jest następne pytanie, to miał być najtrudniejszy konkurs.
Dobrze, będzie zaraz, ale okej, nie będę mówił kto, ale neutralny data center to nie jest data center TP, Neti, GTS-u, NASK-u, Atmana, you name it.
Dobrze.
A ja... W tym sensie mówię neutralne, tak? Firma, która... I tutaj mamy konkurs. Tak, może... Jakby ktoś mógł wymienić parę firm, które właśnie prowadzą neutralne data centers
nie w
Europie.
Polsce, nie w Polsce, bo w Europie. Polsce ich nie ma, tak? W Europie.
Tam jest, mamy... No?
No nie, no...
Interaction, dobra, bardzo ktoś jeszcze? Telecity, okej. Okej, ja lansuję, okej.
Mhm.
Bez pomocy.
Największe w Stanach, podpowiem.
Bardzo dobrze. Okej, dziękujemy, super. To jest super odpowiedź. My już napisaliśmy te, które dla nas są najważniejsze w tej chwili. Czyli właśnie Interaction, Telecity, Equinix. Są też inne, ale są te, które mają w bardzo wielu miastach swoje data centers. I tak naprawdę to kółko nam się tak powoli zamyka, bo jeszcze oprócz tego, znaczy, żeby ktoś wszedł z tym neutralnym data center do Polski, jak on widzi, jakie ma problemy z tym, żeby po pierwsze je zbudować, po drugie zapewnić łatwość dostępu do tego data center, jeżeli chodzi o infrastrukturę, dokładnie o infrastrukturę światłowodową, łatwo budowalną, dostępną
to jest
i tak
właśnie
dalej.
Wszędzie za granicą dużym problemem, największym problemem w budowie data center nie jest infrastruktura, tylko jest prąd. Żeby było dużo prądu. U nas niestety to nie jest takie proste, bo u nas żeby było dużo światłowodów najpierw, bo póki co jeszcze tych światłowodów dużo nie ma, a wybudować sobie swój albo wstrzelić go do kanalizacji DP, no już powoli można, ale nie jest to jeszcze na zasadzie takiej jak chociażby w Frankfurcie. Ja poproszę stąd dotąd i mamy iluś operatorów, którzy mogą nam to połączenie zrealizować. My tak głównie dzięki działaniom UKE jesteśmy w stanie w tej chwili próbować wstrzelić się w kanalizację TP i chwała Bogu, bo można dzięki temu coś wreszcie zrobić, tak?
Tak?
Aczkolwiek cały czas boli nas to, że tego neutralnego data center nie mamy.
To może być polskie data center, nie o to chodzi, tak?
Jeszcze jest pytanie,
zastanówmy
się, dlaczego nie ma, skoro pani robi biznes o zachodzie, a w Polsce nie chcą wejść.
Chcą wejść.
Dlaczego nie weszli? To jest właśnie odpowiedź na to pytanie jest napisana tutaj, o, w tym miejscu.
Oraz tutaj.
Szczerze mówiąc, przez ostatnie pół roku dostałem chyba 6 różnych zapytań o powierzchnię w sumie z 1500 m². Czy nie mamy klientów? My nie mamy data center. Nie mamy gdzie tego trzymać.
Większość jest jednak jakoś tam zależna lub nie podłączona tak szerokim wyborem światłowodów w różnych kierunkach. Znaczy, to się tak zamyka, tak? Bo oni by weszli, to jest ryzyko, na razie ciągle problem polega na tym pewnie, tak sobie myślę, że to jest takie ryzyko długoterminowe. Oni wybudują, ale potem no, nie wiedzą, czy w pół roku uda im się te 400 metrów światłowodu w jednym kierunku położyć, a tak naprawdę będą musieli kłaść mnóstwo różnych, tudzież inni operatorzy będą chcieli tam dojść, plus cały czas jeszcze ten jeden punkt, tak, żeby być w takim miejscu, żeby na przykład ściągnąć do Polski, żeby Google wstawiło swoje małe data center albo ktoś inny, to oni muszą mieć coś więcej niż 30% polskiego ruchu dostępne przez X-y.
Są jeszcze inne rozdania, chociażby
No, są takie, tak, owszem, no, jest dużo tych tematów, ale my się zastanawiamy, jak zrobić to, żeby wreszcie to się ruszyło i żeby nie minęła nas ta szansa, którą myślimy, że Polska ma. Właściwie to już się zaczęło, ale o to by nam chodziło. Co wy myślicie na ten temat?
To jest pytanie, które zadajemy na slajdzie i chcielibyśmy, jako że to już jest ostatni slajd z tej prezentacji, chcielibyśmy poprosić wszystkich o to, żeby w czasie przerwy, która za chwilkę będzie miała miejsce, spróbowali pomyśleć nad tym, w jaki sposób możemy i czy możemy tą szansę wykorzystać. Kilka pytań na temat tego, co zrobić, żeby te peeringi w naszym kraju rozszerzyć, czy wybudować data center i tak dalej. Chciałbym, żeby wszyscy wrócili z przynajmniej jednym, no to chyba czasu nam braknie, ale wybierzemy kilka lepszych pytań i postaramy się w trakcie panelu na nie odpowiedzieć.
Dziękujemy bardzo za wytrzymałość.